Na zegarze 38 minut po godzinie 14, a w studiu wschodnim kolejny gość, dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Białorusi, gdzie wciąż trwają protesty i demonstracje. Wczoraj zatrzymano ponad 100 osób, przynajmniej tak wynika z oficjalnych przekazów białoruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a dzisiaj rzucałam okiem na depeszę Polskiej Agencji Prasowej, która też podaje za naszą Niwą na Telegramie o informacje o rozpędzeniu w różnych miejscach Mińska grup demonstrantów kierujących się do centrum miasta i media niezależne białoruskie informują o kolejnych zatrzymaniach. Można powiedzieć nic nowego, chociaż jak informuje nasza Niwa, w Mińsku wyłączono mobilny internet, no ale to też pokazuje to, z czym mamy do czynienia już od kilku tygodni, te weekendowe demonstracje, one też wpisują się w ten polityczny i społeczny krajobraz Białorusi. Na początek pytanie, na ile wystarczy tej determinacji protestującym, by to wszystko kontynuować?
No, to bardzo dobre pytanie. Nie znamy na nie oczywiście precyzyjnej odpowiedzi, ale wydaje się, że jednak dynamika tych protestów powoli słabnie. Zresztą no, zwróćmy uwagę, mówimy tutaj o Mińsku cały czas, że w Mińsku się ludzie zbierają, że są te aresztowania i wyłączanie internetu i tak dalej. Natomiast no, mniejsze miejscowości czy pozostałe duże miasta Białorusi, no jakby już no, mniej jest doniesień i mniej tam się dzieje.
No właśnie, bo to, co było specyfiką, szczególnie na początku, tuż tak po wyborach, na co też eksperci wskazywali uwagę, że nie tylko Mińsk, ale mniejsze miejscowości, duże demonstracje, to też pokazywały skalę i siłę tego oddolnego ruchu obywatelskiego na Białorusi.
Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że im dłużej taka sytuacja trwa, no ogólnie taka sytuacja niestabilności w państwie, tym więcej problemów się pojawia, także takich problemów bardzo prozaicznych, no problemów dotyczących życia codziennego. To nie może trwać wiecznie, taka rewolucja, powiedzmy w cudzysłowie. No więc można
nie zapominajmy
się
także, że trwa pandemia do tego i to wszystko nie może pozostać bez wpływu.
No właśnie, a gospodarka też Białorusi wcale nie jest w dobrym stanie, więc tym bardziej takie rozprzężenie no, nie pomaga. Więc no, należy się chyba obawiać, że te protesty raczej nie będą przybierać na sile.
Tak czy owak, one przynajmniej szczególnie widać w czasie weekendów, na razie nie ustają. Różna jest ich siła oddziaływania, te zatrzymania niestety wciąż są, do nich dochodzi. No ale tymczasem ten mijający już tydzień, można powiedzieć, obfitował w wydarzenia, które spowodowały, że sprawa białoruska no, weszła po raz kolejny na europejskie salony. Ale no właśnie, powiedzmy, zacznijmy od tego, że Swiatłana Cichanouska, czyli kandydatka w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi i osoba, która według opozycji białoruskiej wygrała te wybory, była w Polsce. Spotkała się zarówno z premierem Mateuszem Morawieckim, jak i z przedstawicielami opozycji, z liderem Platformy Borysem Budką. Taka ogólna refleksja po tej wizycie, bo ona także była na forum ekonomicznym w tym roku w Karpaczu.
No to pewnie dla niej nie jest łatwe, dlatego że no, wszyscy wiemy, że pani Cichanouska wcześniej nie miała styczności właściwie żadnej z polityką, a tym bardziej z taką wielką polityką w tym formacie międzynarodowym. Więc nie jest też zaskoczeniem, że właściwie wszystko, co usłyszeliśmy z jej ust w czasie tej wizyty, to znaczy to nie były nowości, to były rzeczy, które ona konsekwentnie powtarza właściwie od początku, od tego momentu, kiedy znalazła się no, nie z własnej woli na Litwie. Więc tutaj zaskoczeń raczej nie było. Znaczy celem, jeśli mówimy tak bardzo ogólnie, jeśli chodzi o ogólną refleksję, to oczywiście celem tej wizyty takim długofalowym powinno być zwrócenie, także to jest oczywiście zadanie dla Polski, zwrócenie uwagi pozostałych państw Europy, Unii Europejskiej, na ten problem, bo oczywiście to, że tam się coś wydarzyło, no to wszyscy zauważyli. Natomiast teraz problem kluczowy jest, kiedy o tym zapomną. Mówię o Zachodzie, prawda?
Tak,
Europie
tak,
Zachodniej.
No to jest niestety dosyć brutalne stwierdzenie, ale chyba praktyka pokazuje,
tak.
Że, bo przecież nie pierwsze to protesty związane z fałszywstwami wyborczymi na Białorusi na przestrzeni ostatnich 20 paru lat.
Pierwsze na taką skalę to bez wątpienia, to jest zupełnie inna, o tym już też wielokrotnie było, to było podnoszone już, że to jest zupełnie inna jakość i to jest też element takiego procesu, bardzo wyraźny element procesu narodotwórczego i takiego kształtowania się tożsamości narodowej w sensie narodu politycznego wśród Białorusinów, na Białorusi ogólnie. Ale niestety jest ten problem i to spotkanie, ten szczyt Grupy Wyszehradzkiej, o którym tutaj wcześniej była mowa przed chwilą.
W Lublinie, tak, w piątek.
On też pokazał, że to wcale nie jest takie łatwe, bo okazuje się, że nawet w takiej wąskiej grupie państw środkowoeuropejskich, czyli takich dość państw bliskich geograficznie Białorusi, że nawet w takiej wąskiej grupie nie ma jednomyślności.
No właśnie, to jest też bardzo ciekawa sytuacja, bo oczywiście oficjalnie z tych deklaracji, które także padły podczas piątkowego szczytu V4 w Lublinie, wynika, że wszystkie kraje popierają stanowisko i działania Polski, polskiego rządu w sprawie sytuacji na Białorusi. No ale też widzieliśmy wszyscy i czytaliśmy reakcję, no można powiedzieć nieco alergiczną premiera Czech, czy niejednoznaczną postawę premiera Węgier Viktora Orbana, który przecież w czerwcu spotykał się z Łukaszenką. Wtedy tak. Łukaszenko nazywał go najbliższym sojusznikiem w Unii Europejskiej.
Tak.
Biznes ich łączą, także relacje z Rosją ich łączą. No nie jest to taka oczywista.
No właśnie tutaj jest problem i tu się oczywiście pojawia ta sama kwestia, którą przecież doskonale znamy, czyli ten argument, że nie należy drażnić Rosji. Co swoją drogą oznacza, że i Rosja to też bardzo mocno manifestuje i pokazuje. Że właściwie wszyscy się zgadzają w Europie, znaczy może nie wszyscy, ale jednak znaczna wiele państw jakby niejako domyślnie uznaje, że tak, Białoruś jest pod kuratelą Rosji, leży w strefie wpływów Rosji, położenia geopolitycznego przecież nie zmieni, więc nie da się wyrwać Białorusi z objęć Rosji.
My wam
Rosji,
współczujemy,
więc...
ale widzimy,
tak,
jak...
Tak, ale jest jak jest.
Nie zmienimy waszego położenia.
Tak, ale życie jest życie i cóż możecie zrobić? Cóż my możemy zrobić w takiej sytuacji? No a poza tym to właśnie tak jak pan wspomniał, jest dużo interesów łączy przecież, tu się pojawiły Węgry, oczywiście Viktor Orban robi interesy z Rosją, ale to samo dotyczy wielu innych państw, czy to będą Niemcy, czy to będzie Francja, czy to będą Włochy i tak dalej.
I to powoduje, że ta sprawa Białorusi w tej warstwie deklaratywnej oczywiście wszystkich łączy, ale jeśli chodzi o twarde interesy, twardą polityczną grę, to nie zawsze już jest taka pryncypialność w podejmowaniu decyzji, ale no właśnie, bo tutaj też mamy z kolei kolejny wątek, czyli rolę niektórych państw. O ile Unia Europejska, widzimy, nie ma jednoznacznego stanowiska, choćby jeśli chodzi o sankcje, tutaj jeszcze nie wiemy, bo to się kształtuje, kto może trafić na listę osób niepożądanych, ale z drugiej strony mamy taką Litwę, która od początku może małe państwo, ale jednak po pierwsze przyjęła Cichanouską, ale też mamy uchwałę litewskiego Sejmu, która mówi wprost o sfałszowanych wyborach, nieuznawano.
Tak. I o tym, że nie uznaje prezydenta Łukaszenki za prezydenta.
No właśnie. Mamy też wprawdzie takie informacje w mediach ukraińskich z kolei, które podają. Zdaje się, Ukraińska Prawda cały czas pisze o Łukaszence jako pełniące obowiązki prezydenta. Mamy tutaj twarde stanowisko Polski. te kraje przejmują rolę tych adwokatów sprawy ukraińskiej na arenie międzynarodowej?
No tak, to są najbliżsi sąsiedzi i to jest też w ich interesie, ale niestety...
No tylko pytanie, czy rola Polski i Litwy w tym przypadku jest na tyle duża, że rzeczywiście możemy być skuteczni?
No właśnie, to jest kluczowe pytanie, bo oczywiście ani Polska, ani tym bardziej Litwa, biorąc pod uwagę jej wielkość, potencjał i znaczenie w stosunkach międzynarodowych, no nie są w stanie wiele zmienić. Do tego potrzebne byłoby wsparcie instytucjonalne zarówno ze strony instytucji, tego instytucjonalnego Zachodu, czyli no głównie Unii Europejskiej i NATO, ale też ze strony tych największych graczy, tych rzeczywiście liczących się, czy może też takich, z którymi Rosja się liczy, bo no to jest bardzo ważne tutaj. Cokolwiek byśmy nie mówili o Białorusi, o sytuacji na Białorusi, o reakcjach naszych, czy litewskich, czy ukraińskich na to, co się dzieje na Białorusi, no to nie możemy zapominać o Rosji, która tam przecież ciągle jest i przecież za chwilę Aleksandr Łukaszenka się spotyka z prezydentem tak. Putinem.
Już jest, można powiedzieć, taką zapowiedzią tej wizyty w poniedziałek, ona się jutro ma, zdaje się, zacząć.
Tak.
Takie tournée i wywiady dla rosyjskich mediów.
Tak, oczywiście. I Łukaszenka jest w trudnej sytuacji. No, to jest oczywiste. Nie oszukujmy się, nie wyobrażajmy sobie, że Rosjanie mu zapomną to, co wyrabiał przez ostatnie, powiedzmy, 2 lata i to, że całą kampanię wyborczą przed tymi właśnie ostatnimi sierpniowymi wyborami on prowadził, posługując się bardzo mocno antyrosyjską retoryką.
Pozwalał sobie na ostre komentarze, także tak, w stosunku oczywiście. Do samego Putina, chociaż ostatnio też tak. Wrócił znowu do tej trochę retoryki mój stary przyjaciel, starszy brat, prawda?
Tak,
ale jest w tych wywiadach, w tym wywiadzie dla rosyjskich mediów też swego rodzaju nieformalny szantaż, to znaczy teraz Białoruś, ale za chwilę, uwaga, bo może być Rosja.
Tak, oczywiście, to jest kierowane do Rosji, chociaż wydaje mi się, że Rosjanie specjalnie na to nie zwracają uwagi, bo oni już mają plan, przypuszczam, tak można przypuszczać, bo przypomnijmy, że niedawno, 3 września bodajże, premier Rosji, Michał Miszustin, odwiedził Białoruś, a nie przyjechał sam, tylko przyjechał z dużą świtą wicepremierów i ministrów. Więc nie była to kurtuazyjna wizyta, tylko robocza, omawiali zapewne konkrety. A takie konkrety omawiali, które będą Białoruś pewnie trochę kosztować, bo zapewne omawiali kwestie, które nie szły wcześniej, czyli kwestie związane z tą tak zwaną integracją Białorusi z Rosją. No, prawdopodobnie ta integracja będzie wyglądała tak, że zostanie przeprowadzona na warunkach rosyjskich, bo Łukaszenka nie ma wyjścia i musi się na to zgodzić. I będzie to oznaczało pogłębione uzależnienie na pewno w sferze gospodarczej, prawdopodobnie w sferze militarnej Białorusi od Rosji.
Co też myślę, że ciekawe i nie zawsze przebija się do świadomości opinii publicznej. Te relacje z Rosją to akurat nie są, jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację Białorusi, to nie są te rzeczy, które specjalnie białoruskie społeczeństwo i białoruskich polityków różnią. Mówię tutaj o politykach zarówno obozu władzy, jak i opozycji. Właściwie w tych wyborach nie mieliśmy jawnie antyrosyjskiego kandydata, czy osobę, która chciałaby, czy jawnie chciałaby kandydować, ale na przykład nie została dopuszczona.
Oczywiście, że tak. To...
Bo my w Europie i także bardzo często zestawiamy opozycję z pewną postawą antyrosyjską.
Nie jako z automatu, ale to znowu zapominamy, że Białoruś to nie Ukraina. I rzeczywiście kiedyś, powiedzmy 10 lat temu, kiedy była ta opozycja taka antyłukaszenkowska, ona była też antyrosyjska, ale ona dzisiaj praktycznie nie istnieje, ona jest całkowicie zmarginalizowana i rzeczywiście w tych wyborach ostatnich, czy przed tymi wyborami pojawili się kandydaci, tudzież kandydaci na kandydatów, którzy, oni nie byli antysystemowi, oni nie byli antyrosyjscy, niektórzy jak Babaryko czy Cepkała, oni się wywodzili wręcz ze establishmentu, z elit rządzących Białorusi. Oni byli po prostu, byli są antyłukaszenkowscy, a generalnie ani elity białoruskie, ani społeczeństwo białoruskie nie jest antyrosyjskie. I to jest uzasadnione kwestiami historycznymi, kulturowymi, też gospodarczymi. I tak tam właściwie ta granica, przecież tam nie istniała ta granica, nie było granicy. No, także biorąc pod uwagę, że przecież Białoruś i Rosja funkcjonują w ramach państwa związkowego.
Ja myślę, że także Europa musi zrozumieć i o tym pamiętać, bo to rzeczywiście to jest jeden z tych elementów, o których czasem...
Rozgrywanie takiej karty antyrosyjskiej to jest ślepa uliczka, dlatego że społeczeństwo białoruskie nigdy nie było antyrosyjskie i nie widzi powodu, dla którego miałoby być antyrosyjskie. No, ale też chodzi o to, żeby nie było antyzachodnie.
No właśnie, a propos tego zachodu i a propos tego szczytu piątkowego w Lublinie Grupy Wyszehradzkiej, bo pojawiły się tam wyraźne akcenty, ten temat Białorusi był jednym z tych tematów przewodnich, pojawił się pewien zarys tej propozycji, którą Polska ma przedstawić na Radzie Europejskiej, właśnie wypracowanej wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, plan współpracy gospodarczej z Białorusią, dla Białorusi, pewnej pomocy, mówiono o ruchu, wprowadzeniu ruchu bezwizowego. To wszystko ma być pewną propozycją. No pytanie, na ile...
Dla kogo?
No właśnie, dla kogo?
Dla kogo to ma być propozycja, bo gdyby rzeczywiście na Białorusi, co jest bardzo mało prawdopodobne, powtórzono wybory i gdyby te wybory, załóżmy, wygrała Swietłana Cichanouska i gdyby ona, tak jak zapowiada, przekazała władzę komuś innemu, kto jest bardziej do tego predestynowany, to może wtedy tak, ale to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz.
No i o tych scenariuszach dla Białorusi i relacjach Białorusi z Unią Europejską będziemy oczywiście jeszcze rozmawiać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Jakub Bolchowski, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.